Chwała Bogu. Ja dzisiaj chciałbym się podzielić takim krótkim fragmentem. Ten fragment jest też w miarę znany. To jest fragment z listu do Rzymian. W sumie ten fragment ma tylko dwa wersety, ale jest bardzo taki głęboki w treść. Na pewno ja też nie wyczerpię tematu, jak powiem to, co Bóg mi pokazał w tych wersetach. Jest to list do Rzymian, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. List do Rzymian, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiary żywe, święte, miłe Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bardzo krótki fragment, ale bardzo też głęboki w treść. Paweł zaczyna właśnie od tego, że takiego stwierdzenia, takiego zwrotu, wzywam was wtedy. To pokazuje nam właśnie, że te wcześniejsze 11 rozdziałów, takich teologicznych bardziej, teraz chcę właśnie przejść do takiego jakby praktycznego pokazania tego, co Bóg chce dla nas chrześcijan. Te wcześniejsze właśnie rozdziały o łasce, usprawiedliwieniu, takim miłosierdziu Bożym, takim mocno teologicznym. Tutaj właśnie chcę Paweł pokazać, jak ma to życie chrześcijańskie, jak właśnie praktycznie wyglądać. Tak? Chcę nam jakby pokazać, jak więc żyć w tym świecie, jeżeli to wszystko, co wcześniej pokazał, jest prawdą. Fajnie to pokazuje też, że on tutaj nie mówi, że tak macie zrobić, tylko nie daje takiego rozkazu, tylko taką zachętę. Nie mówi, że to jest taki obowiązek i już koniec, nie ma nic więcej ponad to. Tylko właśnie takie, żeby to zrobić, takiej właśnie miłosierdzia Bożego, z taką miłością, wdzięcznością do Boga, a nie dlatego, że no tak trzeba, no to już dobra, no to tak zrobię. Do czego on nas tak wzywa tutaj? Abyśmy właśnie składali ciała swoje jako ofiary żywe. To pokazuje, żeby właśnie zostawić to swoje życie, wszystko, co jest w naszym życiu, żeby podporządkować właśnie woli Bożej. To jest taki właśnie paradoks tutaj, taki, że jest napisane właśnie ofiara żywa. Zwykle jak składa się ofiarę, to ofiara musi być zabita. To mi tak właśnie pokazuje, że Bóg nie chce takiego jednorazowego przejawu duchowości, takiego, że raz się coś tam oddam mu coś i wystarczy, ale chce codziennie, żebyśmy właśnie oddawali swoje życie do dyspozycji Boga, żebyśmy byli właśnie gotowi do tego, żeby On prowadził nasze życie. To ma być właśnie święte, oddzielone, przeznaczone dla Boga, miłe Bogu. To nie ma być coś takiego, co ta ofiara żywa nie ma być taka, że wydaje mi się, że Bóg chce tak, że ja to tak będę oddawał Bogu chwałę, bo nie wiem, raz się tam pomodlę, raz nie. To ma być tak, jak Bóg chce, jak Bóg tego oczekuje od nas. To nie ma być po to, żebyśmy sobie tak jak... Bo tak nam się wydaje, że Bóg tak by chciał, żeby mu to na przykład śpiewać teraz pieśni, tylko właśnie mamy oddawać tak, jak Bóg tego oczekuje od nas. Albo nie wiem, będę, nie wiem, jakimiś różnymi innymi sposobami próbował zaskarbić sobie Boga. I czemu mamy tak robić? Bo to jest fajne napisane w różnych tłumaczeniach. Bo taka winna być duchowa służba wasza, tak jest napisane w tysiącletce, a w innych jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej, albo to jest wasza rozumna służba. U współcześnionej Biblii Gdańskiej, a tam to było z Biblii tysiącletce. To pokazuje, że to nie mają być jakieś puste rytuały, które sobie tak odbębnimy, że no dobra, to tak wszyscy robią, to teraz kręknę, zdrowaśki odmówię czy coś i jest ok, tylko to mają być właśnie świadome, przemyślane oddanie Bogu chwały. Chrześcijaństwo tak by nie wyłącza myślenia, tylko oczyszcza je, sprawia, że rozumiemy więcej tak naprawdę niż wcześniej. Nie robimy rzeczy bez sensu, tylko dlatego, że taka jest tradycja, tak nas wychowali, czy tak nakazuje cokolwiek wokół, tylko właśnie mamy rozumieć to, co robimy, to, co czynimy, po co to robimy. Takim przykładem może być wieczerza. Ktoś powie, że no przyjście, wzięcie chleba i wina i to wszystko, a nie będzie rozumiał, co to naprawdę się wydarzyło w jego życiu w tym momencie. Dlatego potrzebna jest właśnie ta rozumna właśnie służba ma być. To nie ma być taka bezmyślne oddawanie takiej, albo tak wszyscy robią, tutaj wszyscy składają tak ofiarę, to ja też tak będę robił. Mamy rozumieć to, co robimy dla Pana. W tym drugim wersecie mamy właśnie, żeby nie upodobniać się do tego świata. Ten świat jest właśnie inny moralnie niż my jesteśmy. Ma inny styl życia, inne sposoby myślenia, inne sposoby załatwiania spraw różnego rodzaju. On jest egoistyczny, płytki, wręcz czasami sprzeczny z Biblią, z Ewangelią. A my właśnie mamy być inni jako chrześcijanie, mamy się nie upodabniać do tego, nie mamy dążyć do tego, co jest właśnie modne wokół nas, bo wszyscy tak wokół robią, to my też tak będziemy robić, tylko mamy właśnie żyć tak, jak powinniśmy żyć, czyli żyć prawdziwie dla Pana, jak Biblia mówi. A my tak czasami chcemy się właśnie dopasować do tego świata, chcemy się tak właśnie schować, żeby się nie wyróżniać, no bo każdy chciałby być tak akceptowany, tak? A czasami jak się będziemy wyróżniać, to nie każdy nas będzie lubił, albo po prostu chcemy sobie pożyć po prostu, chcemy sobie coś porobić takiego, co byśmy chcieli, nie wiem, upić się na przykład, pić ktoś lubi na przykład, nie wiem, coś porobić takiego, co, no, pożyć sobie po prostu, po co ten Bóg, tak cały czas. Często te rzeczy, mówię, też same sobie nie są złe, ale czasami sprawiają, że odciągają nas od Boga, sprawiają, że jesteśmy dalej od Boga, zapełniają nas czas, który moglibyśmy spędzić z Bogiem, a czasami są faktycznie sprzeczne z Ewangelią i trzeba od nich jak najdalej. Diabeł, szatan wie najlepiej, jak nas właśnie zachęcić do tego świata, żebyśmy poszli w ten świat. Może nam pokazywać różne fajne rzeczy, różne rzeczy dla nas. Umie bardzo dobrze odwracać nas wzrok od Jezusa, pokazać nam, że tu będziesz miał fajny samochód, tutaj coś tam, będziesz miał fajny dom, żebyś tylko właśnie nas zachęcić do tego wyścigu szczurów, który jest w świecie, żeby więcej i więcej. Ale my mamy coś innego zrobić. My jako wierzący mamy właśnie zrobić przemianę przez odnowę umysłu swojego. Odnowa umysłu nie oznacza tego, że sobie poprawimy zachowanie, no, że teraz nie będę przeklinał czy coś w tym stylu. To też wynika z tego, ale to nie o to chodzi. To jest taka radykalna zmiana swojego myślenia. Rzeczy, które nam się mogły wydawać czasami dobre, zaczynają nam przeszkadzać. Na przykład, nie wiem, ktoś uważał, że kłamstwo to nie jest taka zła rzecz, nagle mu zaczyna przeszkadzać jako chrześcijaninowi. Kradzież, przecież wszyscy kradną, to ja też będę kradł. Oszustwo, no tam kogoś oszukałem, no ale to tak się robią, wszyscy robią. Ale zaraz właśnie z tą przemianą umysłu, z tym przybliżaniem się do Boga właśnie, sprawia to, że to nam wszystko zaczyna przeszkadzać, zaczyna nas dotykać sumienie nasze, więc to jest ten początek przemiany, który Bóg nas dąży do nas w naszym życiu. Powinniśmy się dlatego przybliżać do Boga, przybliżać do tego, że czytać więcej Biblii, modlić się, przychodzić na spotkania. To właśnie przez takie działania właśnie Duch Święty będzie miał sposoby, żeby nas zmieniać. Ta zmiana tego naszego myślenia sprawi to, tak jak jest napisane, że sprawi, że zaczniemy rozróżniać, co jest wolą Bożą. I to nie tylko w takich sprawach, wiecie, pojedynczych, że no, wolą Bożą jest to, żebym zamieszkał w Kielcach, ale też taką w Boży sposób patrzenia na rzeczywistość, na to, czego Bóg oczekuje od nas, od ludzi wokół, czego by chciał, żebyśmy robili dla Niego. To sprawia, że będzie to dobre, czyli takie moralne, właściwe, miłe, czyli takie zgodne z Bożym sercem, czyli doskonałe, prowadzące do pełni życia. takie rozróżnianie właśnie woli Bożej, to owoc właśnie przemiany. Nie tylko to, że znamy właśnie prawo, że wiemy, co nie robić, albo co robić, ale właśnie zaczynamy mieć to takie serce Boże, tak jak Dawid miał. Może nam się czasem nie podobać ta wola Boża w naszym życiu. Może nam się wydawać, że no, ja bym wolał inaczej, żeby Bóg chciał. Tak, na niektórych to może wydawać też nudne, bo ile razy można chodzić, robić i to samo, modlić się, przychodzić do kościoła, to jest to takie nudne. Albo też czasem po prostu w natłoku spraw różnych możemy właśnie zboczyć z tej Bożej woli. I przez to nie być właśnie, nie szukać Pana, po prostu będziemy tak zajęci tym wokół nas, co się dzieje, tymi wszystkimi sprawami, że po prostu nie będziemy mieli czasu dla Pana. Chciałbym teraz jeszcze przeczytać z Ewangelii Łukasza taki fragment. Ewangelii Łukasza, 21 rozdział. Od 29. Kiedy właśnie Bóg powiedział o końcu świata, później dał takie wezwanie i powiedział im podobieństwo. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, że lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminie. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Dlatego chcę was zachęcić właśnie do tego spędzania czasu z Panem. On czeka tam na nas, oczekuje nas. Wiadomo, różnie to czasami bywa u nas w naszym życiu, ale warto spędzić ten czas. Wtedy poznamy, co jest wolą Bożą dla naszego życia. Na pewno ta wola jest dużo lepsza od tego, co my sobie wymyśliliśmy w naszym życiu. Na koniec chciałbym przeczytać taki fragment też takiej książki właśnie z Głosu prześladowanych chrześcijan. Taki mały, krótki fragment. Jest taka legenda żydowska. To tylko zacznę. Stara legenda głosi, że Jezus powiedział swojemu uczniowi o imieniu Gorum, żeby poszedł na górę Karmel. Rozbił namiot i spędził tam trochę czasu na rozmyślaniu i modlitwie. Gorum postąpił zgodnie z życzeniem Jezusa. Pewnego dnia Gorum udał się do najbliższej wioski i poprosił: proszę, dajcie mi koc, szczury pogryzły mój stary koc i nie mogę spać. Wieśniacy z radością dali mu koc, ale Gorum wracał do nich wielokrotnie, gdyż ciągle przydarzało mu się to samo. W końcu ktoś zaproponował: damy ci kota, aby na dobre rozwiązać twój problem. Po kilku dniach Gorum wrócił. Czy moglibyście mi dać trochę mleka dla kota? Zadając sobie sprawę z tego, że ta potrzeba nigdy nie zostanie zaspokojona, wieśniacy dali mu krowę. Gorum znów wrócił. Potrzebuję czegoś, czym mógłbym nakarmić krowę. Dali mu więc kawałek pola. Wtedy Gorum poprosił o robotników do pracy na roli, a potem o materiał do budowy domu, na robotników i tak dalej. Wiele lat później przybył Jezus, aby spotkać się ze swoim umiłowanym uczniem. Otyły mężczyzna powitał go i zapytał: jakie sprawy cię tu sprowadzają? Co chciałbyś kupić? Gorum, który był już teraz bogatym przedsiębiorcą, nie rozpoznał nawet swojego mistrza. Chrześcijanie w krajach, w których panuje prześladowanie, opowiadają sobie tę historię, ponieważ urzędnicy państwowi często starają się ich nakłonić do porzucenia wiary w zamian za ważne stanowisko i wyższe zarobki. W Biblii jest napisane, że żebyśmy wykupywali czas dla Pana. Ja bym was chciał zostawić z pytaniem, za ile jesteście gotowi sprzedać czas z Panem? Amen.